Witaj. Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Okej, jesteśmy dalej w tym temacie Bóg jest sędzią. Bóg jest sędzią. I wiecie, my tak naprawdę dzisiaj mówimy o czymś, co stanie się, kiedy już umrzemy, tak? I to jest trudne. To jest trudne i kiedy patrzę na temat sądu, Biblia mówi głównie o dwóch sądach. Jeden sąd to jest tak zwany sąd chrześcijan, sąd ludzi, którzy kiedyś oddali życie Chrystusowi. I ten sąd to jest tak zwany sąd przed Trybunałem Chrystusa. I to słowo trybunał to jest greckie słowo bema. A to greckie słowo bema oznacza miejsce, gdzie zasiadał sędzia w mieście, ale też oznacza podium, gdzie nagradzano ludzi, tak, nagradzano biegaczy, jakichś sportowców za swoje osiągnięcia. I to, co jest niesamowicie istotne, że przed tronem Bema nie będziemy osądzani za nasze zbawienie. To jest bardzo ważna rzecz. Przed tronem, przed Trybunałem Chrystusa stawają tylko ludzie, którzy kiedyś oddali życie Chrystusowi, poświęcili Jemu swoje życie i Bóg rozlicza ich z tego, co zrobili w swoim życiu, ale nie za swoje grzechy. Jezus już umarł za nas. Biblia mówi o tym, że ten, kto oddaje życie Chrystusowi, staje się Jego sprawiedliwością, a więc jesteśmy sprawiedliwi w Jego oczach. Jesteśmy czyści w Jego oczach, dlatego możemy stanąć przed Trybunałem Chrystusa. Jest też drugi sąd, i dzisiaj nie będziemy o nim mówić, to jest sąd przed Białym Tronem. Sąd przed Białym Tronem to jest sąd dla ludzi niewierzących. Ci ludzie niewierzący, Biblia mówi o tym, że tam zostanie otwarta jedna księga, a po drugie zostaną otwarte księgi. Księga to jest księga życia. Ta księga życia mówi o ludziach, którzy oddali swoje życie Jezusowi i ich imię jest tam zapisane, tak? I jeśli tam cię nie ma, to przechodzisz do momentu, kiedy jesteś osądzany za każdy swój uczynek. I wielu ludzi myśli, jak to jest możliwe, że staniemy przed Bogiem i co? I będę miał więcej z dobrych uczynków niż złych i wyląduję w piekle? Otóż tak. Dlatego, że nie zbawiają cię uczynki, zbawia cię zaufanie i wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara nie na poziomie mentalnym, nie na poziomie zgody, że Jezus był, ale wiara, która polega na zaufaniu. Na totalnym zaufaniu, położeniu ufności w Chrystusie. Ale o tym białym sądzie przed Białym Tronem będziemy jeszcze mówić. Jakkolwiek dzisiaj chciałbym, abyśmy dotknęli, bo mam świadomość, że to jest niemożliwe, abyśmy wyczerpali temat. Żebyśmy powiedzieli, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to myślę, że bardzo często my sobie myślimy, że to jest wszystko, co mamy do zrobienia, to jest oddanie życia Jezusowi. Bardzo często tak myślimy. I nie ma nic bardziej mylnego. Nie ma nic bardziej mylnego. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, wersety od 10 do 15. Paweł mówi tak. Według udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany, położyłem fundament. Inni na nim budują. I niech każdy uważa, jak buduje. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra bądź drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w tym dniu przez wielkie D. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę, ale jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony. Tak jednak, jakby został ocalony z ognia. Okay? A więc tu jest sytuacja, którą Paweł opisuje, mówiąc o sądzie przed Trybunałem Chrystusa. I powiedzmy sobie kilka rzeczy odnośnie tego sądu przed Trybunałem Chrystusa, Powiedzmy sobie to, co Paweł starał się tutaj nam nakreślić. Po pierwsze, nie wiem, czy zauważyliście ten budowlany język. Że Paweł buduje, jeśli ktoś myśli, jak buduje, to niech myśli, jak buduje. Fundamentem jest Pan Jezus. I jest taka jedna wielka, istotna rzecz, którą musimy zrozumieć. Moje i twoje życie to jest budowla. Moje i twoje życie to jest budowla. Oddałem życie Jezusowi Chrystusowi i w tym momencie to mnie upoważnia do budowania czegoś w oparciu o fundament, którym jest Jezus Chrystus. To jest niesamowicie istotne, abyśmy to zrozumieli, że tutaj chodzi o budowlę, którą my budujemy. Pierwsza rzecz w tym wersecie jest taka. Fundamentem jest Jezus. Posłuchajcie. My bardzo często, trochę zainfekowani humanistycznym światem, trochę zainfekowani takim poklaskiem i glamurem dla ludzi, bijemy brawo dla ludzi, którzy na przykład pomagają innym ludziom, dla ludzi, którzy, nie wiem, zbierają olbrzymie pieniądze dla innych ludzi i myślimy, że to są tacy Boży ludzie. Ale chcę wam coś powiedzieć, to o czym mówi Biblia. Jeśli coś nie jest zbudowane na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, to nie ma żadnej wartości. To nie ma żadnej wartości. I to jest, wiecie, kiedyś przez wiele, wiele wieków to było jakby dla ludzi zrozumiałe. My żyjemy w czasach, kiedy filozofia humanizmu, kiedy filozofia postmodernizmu, który zakłada, że wszystko jest względne. Kiedy żyjemy w czasach, że człowiek z założenia jest dobry. Biblia nie mówi, że człowiek jest dobry. Biblia wiele razy mówi, że człowiek nie jest dobry, że każdy z nas potrzebuje pokuty, że jesteśmy odcięci od Boga. Człowiek rodzi się odcięty od Boga, a nie blisko Boga. A więc jeśli coś nie jest budowane na fundamencie, którym jest Chrystus, to się nie ostoi absolutnie w żaden sposób. Dlatego, że ludzie mają zawsze motywację, aby robić coś. Jeśli to nie jest na chwałę Boga, to budują bardzo często na swoją chwałę. Tego nie widać. My nie znamy serca człowieka, ale to po pewnym czasie okazuje się być oczywiste. I tutaj chciałbym skończyć, bo to jest temat na inne kazanie. Po drugie, budowla położona na fundamencie, którym jest Chrystus, to jest twój wybór. Dlatego Bóg ma prawo to osądzić, bo to jest twój wybór. To jest twój wybór. To, co budujesz na fundamencie, którym jest Jezus, to jest twój wybór. To nie jest mój wybór, to nie jest wybór kogoś innego, to jest twój wybór. To ty staniesz przed sądem, to ja stanę przed sądem i to jest nasz wybór, co my robimy ze swoim życiem. Chciałbym, żebyś słuchając tego wszystkiego wyleczył się z takiej mentalności. Zbawienie to nie jest koniec. To nie jest koniec. Zbawienie, samo określenie zbawienia, które jest nazywane albo odrodzeniem, albo narodzeniem się na nowo, zakłada jedną rzecz. To jest początek. To jest początek czegoś, co masz budować w swoim życiu. Po trzecie, każde dzieło przejdzie próbę ognia. Każde dzieło przejdzie próbę ognia. I powiem wam, to nie jest taki ogień, który, nie wiem, jest delikatnym ogniem. To jest ogień, który pochłonie absolutnie wszystko, co my budujemy. Absolutnie wszystko. To przejdzie, to będzie próba ognia. Niektórzy komentatorzy mówią, że ten ogień to jest nic innego jak Boże Słowo. Jeremiasz powiedział w jednym z rozdziałów Księgi Jeremiasza jest napisane, że twoje słowo jest jak ogień w moim wnętrzu. Pan Jezus powiedział, że ja was nie sądzę, ale słowo, które wam głoszę, ono będzie was sądzić. Tak? I wielu ludzi mówi, że słowo nas osądzi. Jakkolwiek będzie to próba ognia. Kolejna rzecz, drewno, siano i słoma to są budowle naszego ego, to są nasze cielesne pragnienia. Ja mogę zakładać kościoły po to, aby budować swoje ego. Ja mogę robić wiele rzeczy dla Pana Boga, aby budować swoje ego. Mogę głosić kazania, aby budować swoje ego. Mogę głosić kazania po to, aby ktoś przyszedł i poklepał mnie po plecach. Mogę prowadzić całe moje życie, mogę budować coś niby dla Boga, co jest niczym innym jak budowlą z drewna, słomy i czegoś, co nie ma żadnej wartości, jeśli dotknie tego ogień. To nie ma żadnej wartości. To są pragnienia mojego ego. I chciałbym, żebyś pozwolił Duchowi Świętemu, aby sprawdzał twoje serce. Tylko On jest w stanie sprawdzić twoje serce. Kolejna rzecz, złoto, srebro i drogie kamienie to budowle naszego narodzonego na nowo ducha. Wszystko, co rodzi się, wszystko, co Bóg wkłada do twojego serca, wszystko, co ty zaczynasz realizować zgodnie z tym, co On dla ciebie zamierzył, co jest Jego pragnieniem, które ty wypełniasz, co jest powołaniem, które On włożył w twoje serce, kiedy to przynosisz przed Boga, to jest to przed Bogiem złotem, jest to przed Bogiem srebrem, jest to przed Bogiem drogim kamieniem i próba ognia tylko wypoleruje to, co przynosisz przed tron Boga. Kolejna rzecz. Osądzone będą nie tylko nasze dzieła, to jest przerażające, ale również nasze myśli, nasze motywacje i nasze intencje. Posłuchajcie. Będą osądzone nasze myśli, nasze motywacje i intencje. Mówi o tym troszkę list do Hebrajczyków, 4:12. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Jeśli czytasz Biblię z otwartym sercem, to uwierz mi, że to jest coś, gdzie Bóg na ziemi chce się głównie w taki sposób komunikować z tobą, aby konfrontować postawy naszego serca, aby konfrontować nasze myśli, aby konfrontować nasze intencje. Jeśli tutaj się z tym nie rozprawisz, to jakkolwiek zostanie to osądzone. Jakkolwiek zostanie to osądzone, kiedy staniesz. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to staniesz przed Trybunałem Chrystusa. Sprawdzaj swoje serce. Sprawdzaj swoje serce. Sprawdzaj swój umysł, sprawdzaj swoje intencje. Boże Słowo, czasami jest tak, że czytasz Boże Słowo i nagle to aż boli, co Boże Słowo mówi do ciebie, co Bóg mówi przez swoje Słowo do ciebie. I zapisałem sobie taką myśl. Pomyślmy, jak wielu ludzi przygotowuje swoje życie pod starość. Oszczędzają pieniądze, dbają o siebie, inwestują pieniądze, aby mieć oszczędności, o ile my bardziej powinniśmy myśleć o wieczności. Wiecie, chrześcijanie na początku nie trzeba było im mówić na temat wieczności i myślenia o wieczności, bo to była dla nich rzeczywistość. Wtedy, jeśli chodzi o średnią wieku, śmiertelność człowieka w tamtych czasach, to nie było tak, że ludzie żyli po 50, 60, 70 lat. Ludzie żyli bardzo krótko. Mówimy o czasach Nowego Testamentu. Jeśli już przeżyłeś 35 lat, no, to już było sporo. Ludzie żyli, chrześcijanie żyli, ze względu też na prześladowania, które funkcjonowały w ówczesnym świecie, prześladowania chrześcijan, ludzie żyli z mentalnością wieczności. Ludzie żyli z mentalnością wieczności. I chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że mentalność wieczności, jeśli masz mentalność wieczności, Jeśli patrzysz tutaj, no pomyślmy o tym. Nasz czas tutaj na ziemi to jest moment. Człowiek został stworzony do wieczności. Okej? Człowiek nigdy nie zostanie unicestwiony. Nasze wieczne przeznaczenie jest albo w niebie, albo w piekle. My nigdy nie zostaniemy unicestwieni. Niektórzy mówią, że na tym polega paradoks piekła, że pomimo bólu, pomimo cierpienia, to będzie wszystko się goić i na nowo będziesz cierpiał i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. Czym jest nawet 100 lat w perspektywie milionów lat? Czym jest? Absolutnie niczym. Absolutnie niczym. A pomimo tego, my bardzo często na ziemi zachowujemy się tak, jakbyśmy byli wieczni. Jakbyśmy byli wieczni. Jakbyśmy byli ludźmi, którzy mają tu zostać na zawsze. Ale tak nie jest. My w końcu umrzemy. W końcu staniemy przed Bogiem. I gdybyśmy przesunęli nasz punkt koncentracji, i patrzyli na to, co nas czeka, zamiast tego, co jest tutaj, to nasze życie wyglądałoby inaczej. Zauważcie, jak bardzo zależy nam na emeryturach. To jest ważne, okej, ale to nie jest najważniejsze. Jak bardzo istotne jest to, żebyśmy mieli oszczędności, żebyśmy byli przygotowani na to, co nas będzie czekać po tym, jak przejdziemy na emeryturę. Po pierwsze, kto ci obiecał, że w ogóle przejdziesz na emeryturę? Kto nam obiecał? Absolutnie nikt. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 10 werset, Biblia mówi tak. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. To jest ciekawe, co mówi Piotr. Zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Piotr porusza bardzo ważną rzecz. Zadbaj o stałość waszego powołania i wybrania. Zadbaj o swoje powołanie. Zadbaj, aby to było stałe. Zadbaj, aby to przetrwało. O to się troszcz. O to się troszcz. W drugim liście Jana, w 1 rozdziale, 8 wersecie, Jan mówi tak. Miejcie się więc na baczności, abyście nie zaprzepaścili tego, nad czym pracowaliśmy, ale raczej otrzymali co? Pełną zapłatę. Jan mówi o pełnej zapłacie. Bóg chce dać ci pełną zapłatę. Dlatego, że kiedy umieramy, kiedy stajemy przed tronem Chrystusa, kiedy jesteśmy rozliczani, kiedy pojawia się ogień, który dotyka wszystkiego, co budujemy, to będzie nagrodzone. Nagrodą nie będzie tylko zbawienie, ale są też inne nagrody, o których będziemy mówić. Są też inne nagrody, o których będziemy mówić. Bóg nagrodzi absolutnie wszystko. Bóg nagrodzi absolutnie wszystko. Biblia też mówi o ludziach zawstydzonych przed tronem Chrystusa. To jest smutny obraz. 1 list Jana, 2 rozdział, werset 28. A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyście, gdy się ukaże, mogli śmiało wyjść mu naprzeciw i w czasie jego przyjścia nie zostali przez niego zawstydzeni. Na czym polega, w jaki sposób możemy być zawstydzeni? Ja myślę, że to, w jaki sposób możemy być zawstydzeni, to jest to, jak zobaczymy, jak mogło wyglądać nasze życie, jakie było powołanie włożone do naszego serca i jak ono de facto wyglądało. To przynosi niesamowite otrzeźwienie. Niesamowite otrzeźwienie. Ja nie chcę, ani ty nie chcesz być zawstydzony przed tronem Chrystusa. Nikt tego nie chce. Amen? A więc, co zostanie osądzone? Jesteś przed tronem Chrystusa. Co konkretnie zostanie osądzone? Po pierwsze, zostanie osądzone twoje zaangażowanie w budowanie Królestwa Bożego. To zostanie osądzone. Zostanie osądzone w budowanie Królestwa Bożego. To jest to twoje zaangażowanie i moje zaangażowanie. 1 list do Koryntian, 3 rozdział, 13 werset. To się okaże w tym dniu, każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Dalej w 1 Koryntian Paweł mówi tak. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak jakby został ocalony z ognia. I teraz posłuchajcie czegoś, co słyszałeś wiele razy, ale nie wiem, czy do końca. Efezjan 2,8-10. Gdyż z łaski jesteś zbawiony... Jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby ktoś się nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Amen. Ten werset wprowadził totalną rewolucję do chrześcijaństwa w średniowieczu. Że nie jesteśmy zbawieni na podstawie odpustów, nie jesteśmy zbawieni na podstawie jakichkolwiek uczynków, czy to religijnych, czy niereligijnych, czy dobrych, czy złych. Nie jesteś zbawiony w taki sposób. Jesteś zbawiony z łaski przez wiarę. Z łaski przez wiarę, kiedy wiara jest zaufaniem i położeniem ufności w Chrystusie. Tylko jest jeszcze jedna rzecz w tym wersecie, na której nie kładziemy w ogóle żadnego nacisku. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czego? czynów. Posłuchajcie. Cała religia ma to na odwrót. Każdy system religijny ma to na odwrót, że żyjemy w taki sposób, że czynimy dobrze, 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 dobrze po to, aby uzyskać zbawienie. Chrześcijaństwo zakłada zupełnie coś innego. Najpierw przychodzisz do Chrystusa, najpierw pokutujesz ze swoich grzechów przed Nim, On cię oczyszcza, jesteś sprawiedliwy w Jego oczach i w tym momencie zaczynasz produkować dobre uczynki, które oddają Bogu chwałę. Co więcej, Biblia mówi o tym, że zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie już do dobrych uczynków. Bóg przygotował je już wcześniej, bo były treścią naszego życia. By były treścią naszego życia. I to jest bardzo głęboki werset. On żyje we mnie od dłuższego czasu. Mówię, Boże, Ty dałeś mi powołanie. Ty zaplanowałeś moje powołanie, zanim powstał świat. Zanim ja pojawiłem się na planecie Ziemia. Ty mnie znalazłeś, Ty mnie zbawiłeś i w tym momencie pragniesz, aby to, do czego ja zostałem stworzony, aby to stało się treścią mojego życia. Co to znaczy treścią mojego życia? Aby to stało się czymś, co jest najważniejsze. Abym o to się troszczył, o to dbał najbardziej, aby moje życie wypełniało to, co zaplanował dla mnie Bóg. I to jest tak zwany biznes win-win. Bóg mówi, okej, wypełniasz moją wolę, ja cię do tego stworzyłem, a po drugie, tobie to przyniesie niesamowitą satysfakcję. Spełnione chrześcijaństwo to jest chrześcijaństwo, gdzie twoje powołanie staje się treścią twojego życia. Możesz sobie zadać pytanie, ale jakie jest moje powołanie? Przyjdź do Boga z tym pytaniem. Przyjdź do Boga z tym pytaniem, jakie jest moje powołanie. Bóg zrobi wszystko, aby ci na nie odpowiedzieć. Każdy z nas ma powołanie w swoim życiu. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 14 werset do 15. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu dał 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego możliwości, potem wyjechał. To jest piękna historia, która mówi o tym, jak to mniej więcej wygląda. Bóg dał każdemu z nas, jeśli chodzi o talenty, nie chodzi o twoje zdolności. Talent to jest jak dolar, to jest jak złoty, to jest jak euro, to jest nazwa waluty. To nie jest dar, to nie jest talent. To nie jest umiejętność. To jest nazwa waluty. I Biblia pokazuje jedną rzecz. Jeden otrzymał 5. Jeden otrzymał 2. Jeden otrzymał 1. A potem odjechał. I nadejdzie czas, kiedy Bóg rozliczy nas z tego, posłuchajcie, to jest bardzo ważne, Bóg rozliczy nas z tego, co nam dał. Bóg nie rozliczy cię z tego, czego nie masz. Bóg rozliczy cię z tego, co dostałeś od Niego. I On chce, abyś ty to pomnożył. A więc pierwsza prawda, posłuchajcie, to jest niesamowicie ważne. Tutaj chodzi o naszą wieczność. Każdy ma powołanie, każdy coś otrzymał. Każdy ma powołanie i każdy coś otrzymał. Psalm 139, 16 werset. Twoje oczy oglądały mnie w łonie, na swym zwoju spisałeś moje dni. Zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. To jest piękny psalm 139. Biblia mówi o tym, że Bóg nie tylko zaplanował moje powołanie, nie tylko dał mi coś, abym ja to pomnożył, ale Bóg również zaplanował każdy dzień mojego życia, każdy dzień mojego życia, zanim ten dzień w ogóle powstał. I to jest piękne. Po drugie, nie będziemy sądzeni za to, co zrobiliśmy, to jest bardzo ważne i kontrowersyjne, ale za to, do czego zostałeś powołany. Nie zostaniesz osądzony za to, co zrobiłeś, ale zostaniesz osądzony za to, do czego zostałeś powołany. tak? Nie z tego, co zrobiłeś, ale z tego, co zrobiłeś ze swoim powołaniem. Co zrobiłeś z tymi 5 talentami, co zrobiłeś z tymi 2 talentami, to nie ma znaczenia. Facebook jest miejscem, gdzie my wszyscy myślimy, że mamy takie same talenty. Facebook jest miejscem, kiedy ludzie, którzy mają 10 talentów, wrzucają swoje zdjęcia, co oni osiągnęli, co oni zrobili i w tym momencie ci, którzy mają 1 talent, to ich miażdży. To ich miażdży. Ja znam pastorów, jak ja z nimi rozmawiam, mnie to miażdży, o czym oni mówią. Boże, to w ogóle jakiś kosmos. I wtedy zdaję sobie sprawę, że Bóg nie rozliczy mnie, Bóg nie weźmie tego człowieka przed sąd i mówi, zobacz, co on osiągnął, a zobacz, co ty osiągnąłeś. No zobacz, zobacz, co to ma być? Zobacz, mieliście 24 godziny każdy z was. Każdy z was, 365 dni, jeszcze jak jest rok przestępny, macie 1 dzień w gratisie. Co z tym zrobiłeś? Nic z tym nie zrobiłeś. No jak? No co z tym zrobiłeś? No nic z tym nie zrobiłeś, człowieku. Nic z tym nie zrobiłeś. Ja chciałem, żebyś był taki jak on. To jest bzdura. To jest projekcja twojego ego. Bóg nie rozliczy cię, nie porówna powołania jednego i drugiego człowieka. Zapomnij. Bóg dał ci rzeczy i rozliczy cię z tego, co ci dał. I to przynosi mi wolność. Ostatnio poznałem takiego profesora historii, Wojtka Gajewskiego. I się tam zakumplowaliśmy, nie wiem, czy zaprzyjaźniliśmy, nie wiem. Jakkolwiek byliśmy razem na romantycznym spacerze. I zorientowaliśmy się, jak zobaczyliśmy lisa latającego po chodniku, że to chyba nie jest dobry pomysł. Idą małżeństwa i ja z Wojtkiem Gajewskim idziemy. I ja sobie tak myślę, to jest facet, który jest tak inteligentny, że to się w głowie nie mieści. Naprawdę, to jest gigant. I teraz Boży paradoks. Bóg go wysłał do Fromborka wiele lat temu, aby tam założył kościół. Frombork dzisiaj ma 2900 mieszkańców. O co chodzi? To musiał być tylko Bóg. To musiał być tylko Bóg. Bo Bóg go powołał gdzieś tam będzie realizował przez niego powołanie, które mu dał, nie w miejscu, które on sobie wybrał. On mówi, ja to odebrałem od Boga, że mam założyć kościół we Fromborku. Co z tego, że to ma 2900? Drugi człowiek, drugi pastor, Marek Ciak, to jest facet, który założył chyba z 10 kościołów, jest w miejscowości, która nazywa się Goldap. Ta miejscowość ma 13,5 tysiąca ludzi. I patrzysz na tych ludzi, taki format, tacy Boży ludzie, a Bóg ich umieszcza w jakiś po prostu Fromborku, Goldap, co to w ogóle jest? Już Mazury to już jest po prostu Niniwa. I oni tam założyli kościoły. Widzisz, to pokazuje jedną rzecz. To nie jest kwestia twojego wyboru. To jest kwestia powołania. To jest kwestia powołania. Bóg nie rozliczy cię z tego, co ty zrobiłeś, on cię rozliczy z tego w kontekście twojego powołania. Dlatego jest wielu pastorów, którzy byli powołani do biznesu, ale oni postanowili być pastorami. Jest wielu biznesmenów, których Bóg powołał do bycia biznesmenami, a oni wybrali bycie pastorami. Jest wielu muzyków, którzy spełniają się w świecie muzyki, w świecie w totalnej komercji, których Bóg powołał do uwielbienia. Ja wczoraj z Tymonem byliśmy na koncercie Kuby Badacha. To jest kosmos. To jest po prostu kosmos. Ja sobie tak cały czas siedziałem i myślałem, a co by było, gdyby ten człowiek się nawrócił? Co by było, gdyby on stał się liderem uwielbienia? Panie Boże, niesamowite, totalnie niesamowite. I każdy muzyk, który z nimi grał, był po prostu gigant. Niektórzy z nich są dzięki Bogu chrześcijanami, ale większość nie. I to jest to pytanie, do czego powołuje cię Bóg? Niektórych muzyków Bóg powołuje do uwielbienia, niektórych muzyków Bóg powołuje do tego, aby normalnie funkcjonowali z innymi ludźmi i tam głosili jego Ewangelię. Widziałem ludzi, którzy zamiast głosić Ewangelię, stali się mówcami motywacyjnymi i są naprawdę gigantami. Są naprawdę świetnymi komunikatorami, są ludźmi, którzy potrafią przekazywać treści w taki sposób, że chcecie się żyć przynajmniej przez 2 godziny. Mówcy motywacyjni mają to do siebie, że wprowadzą cię na maksimum twoich emocji, ale na 2 godziny. Później jest, jak powiem, w amfetaminie, po prostu schodzisz w dół. Są sprzedawcy, których Bóg powołał do głoszenia Ewangelii, a oni jednak chodzą i sprzedają na przykład filtry do wody albo cokolwiek innego. Są przedsiębiorcy, których Bóg powołał do zakładania kościołów, a oni zakładają kolejną firmę i kolejną firmę i kolejną firmę. Ja wam wymieniam te przykłady, które ja wam wymieniam, nie budujcie na tym absolutnie nic. Chcę wam pokazać jedną rzecz. To ty musisz odkryć, do czego Bóg cię powołał. To ty musisz odkryć, do czego Bóg cię powołał. To jest twoja odpowiedzialność, to nie jest niczyja inna odpowiedzialność. Niektóre matki Bóg powołał do tego, aby modliły się w domu. Wiele matek mówi, no co ja mam robić w domu? No to dziecko mi płacze, co ja mam robić? I prasujesz, i siedzisz, prasujesz, słuchasz radia i tak prasujesz. Jak stoisz przy desce do prasowania, masz mnóstwo czasu, aby się modlić. Bóg to zaplanował dla twojego życia. Okej? Okay? To są takie przykłady. Nigdy, pamiętaj, nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Smith Wigglesworth. To jest człowiek, który, jak to niektórzy mówią, Schmidt-Miggelworsch. Smith Wigglesworth. To jest człowiek, który zaczął swoją służbę mając 50 lat. Mając 50 lat, Bóg zaczął używać tego człowieka. 50 lat. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Kolejna rzecz, będziemy rozliczeni z naszego powołania i w naszym powołaniu musimy zrozumieć jedną rzecz. Jest nasze powołanie i mamy też powinności chrześcijańskie. Co to znaczy? Wszyscy powinniśmy być hojni, tak? Wszyscy. Biblia o tym mówi, że powinniśmy być hojni, ale niektórzy mają dar hojności. Niektórych ludzi Bóg im dał tak niesamowity dar hojności, to jest ich powołanie, aby być hojnym, że Bóg ich rozliczy z ich powołania. Co nie zmienia faktu, że ja jako chrześcijanin powinienem być hojnym człowiekiem, ale nigdy nie będę jak ten, który jest do tego powołany. Wszyscy mamy ewangelizować, ale niektórzy mają dar. Niektórzy ludzie wchodzą do Biedronki i przejście po kasach bez głoszenia Ewangelii to jest dla nich strata czasu. A niektórzy z nas mamy jedną historię życia, jesteśmy tym podekscytowani, bo to nie jest nasze powołanie. To nie zmienia faktu, że powinniśmy ewangelizować, bo to jest nasza powinność. Wszyscy są gościnni, ale niektórzy mają dar. Jak ktoś ma dar gościnności, to weź karimatę i śpiwór, jak do nich przychodzisz na obiad. Bo to się wszystko przeciągnie do środy, jak przychodzisz w niedzielę. Ale niektórzy, jak wchodzisz, to już wiesz, że to będzie krótka wizyta, bo nie mają daru gościnności. Okej? Okay? To jest ta różnica. Ostatnia różnica, o której wam powiem, to jest wierność i owocność. Wielu z nas, powstał taki mit chrześcijański na temat wierności, że wierność polega na tym, abym ja ciągle i ciągle był wierny w tym, co robię, ciągle i ciągle był wierny w tym, co robię i rok, i dwa, i pięć, i dziesięć, i 20, i 30. Jestem wierny, ciągle jestem wierny, robię to samo, nic się nie zmienia wokół mnie, nie przynoszę żadnego owocu, ale ja jestem wierny. Nieco inaczej Biblia definiuje wierność. Naprawdę nieco inaczej Biblia definiuje wierność. Wracamy do naszych talentowców. 25 rozdział Mateusza, 20 rozdział i werset 26. Ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł dalsze 5 i oznajmił: Panie, powierzyłeś mi 5 talentów, proszę, zyskałem dalsze 5. Co zrobił? Pomnożył. Pan na to wspaniale, dobry i co? I wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał 2 talenty. Panie, powiedział, powierzyłeś mi 2 talenty. Zobacz, zyskałem dalsze 2. Pan odpowiedział, wspaniale, co? dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię ci teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. No i w końcu zjawił się ten, który dostał jeden talent. Panie powiedział, przekonałem się, ciekawe kiedy, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc. Poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje, wtedy Pan odpowiedział, zły i leniwy sługo, byłeś świadom, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Ten, co przyniósł dalsze 5 talentów, ten, co przyniósł dalsze 2 talenty, był nazwany sługą wiernym. A ten, co jeden trzymał i zakopał, to w naszej mentalności bardzo często to jest wierność. W naszej mentalności bardzo często to jest wierność. W Bożej mentalności wierność wcześniej czy później to jest owocność. Wcześniej czy później to jest owocność. Problem polega na tym, że my zachowujemy się dokładnie odwrotnie, odwrotnie do rolników. Kiedy rolnik coś sadzi, to on nie lata każdego dnia i nie sieje, kiedy coś się, to nie lata każdego dnia i sprawdza, czy już urosło. Tam potrzeba czasu, aby coś wyrosło. Aby pojawiła się owocność w twoim życiu, jest potrzebny czas. Bóg potrzebuje przygotować przede wszystkim twoje serce, aby zaczął przynosić owoc. Bóg potrzebuje totalnie przemielić twoje serce, abyś wszedł w to, co On dla ciebie ma. Ale chciałbym, żebyś zderzył się z jedną rzeczą. Wierność to jest pomnożenie. Wierność to jest pomnożenie. I niektórzy ludzie rzeczywiście od Pana Boga otrzymali po 5 talentów. Otrzymali mnóstwo. I przynoszą Bogu wielki owoc. Ja nie jestem człowiekiem, który jest powołany do czegoś, do czego ty jesteś powołany. Mamy zupełnie inne powołanie. Bóg nigdy do nas nie podchodził w taki sposób, jak do masy. Bóg zawsze podchodzi do nas indywidualnie. I ty i ja odpowiemy przed Bogiem z tego, co zrobiliśmy z naszym powołaniem. Z tego, co zrobiliśmy z naszym powołaniem. I na sam koniec chcę ci zadać pytanie. Jak wygląda sprawa twojego powołania? Ja nie mam prawa powiedzieć ci, czy ty żyjesz w swoim powołaniu, czy nie żyjesz w swoim powołaniu. To nie jest moja odpowiedzialność. To jest tylko i wyłącznie twoja odpowiedzialność, abyś stanął przed Bogiem. Ale nie chciałbyś, na pewno nie chciałbyś stanąć kiedyś przed Bogiem i być zawstydzony. A to zawstydzenie będzie polegać na tym, jak mogło wyglądać twoje życie. Apostoł Paweł, kiedy wiedział, że już nigdy nie zobaczy się z liderami, przywódcami kościoła w Efezie, powiedział jedną rzecz w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale. O moim życiu mówić nie warto. Bylebym tylko spełnił to, do czego powołał mnie Jezus Chrystus. I apostoł Paweł później mówi o swoim powołaniu. Powołanie apostoła Pawła to nie jest nasze powołanie. Moje powołanie to nie jest twoje powołanie. Twoje powołanie to nie jest moje powołanie. Każdy z nas otrzymał coś innego od Boga, ale chcę, żebyś wyszedł z tego miejsca z przekonaniem, że każdy z nas coś ma. Że jeśli twoje życie po iluś latach nie przynosi owocu, to znaczy, że potrzebujesz przyjść do Boga, aby On dotknął twojego serca, sprawdził twoje serce i mówił do ciebie na temat tego, jakie jest twoje powołanie. Amen. Nie mamy czasu mówić jeszcze o tym, z czego jeszcze Bóg nas rozliczy, ale tego jest sporo. Ale lepiej to usłyszeć teraz niż potem, prawda? Im więcej myślisz o wieczności, tym bardziej się z nią oswajasz i zaczyna się zmieniać twoja perspektywa. Im bardziej ja myślę o wieczności, to zmienia się moja perspektywa, że w moim życiu w ogóle nie chodzi o mnie. Wydaje mi się, że do 40 roku życia moje życie było pełne. Pełne takiego napędu w sercu, który próbował coś udowodnić. Pełne rywalizacji. Takie było moje serce, to było chore serce. Teraz, kiedy zaczynam myśleć o wieczności, kiedy zaczynam myśleć o sądzie, przed którym stanę, przed Trybunałem Chrystusa, kiedy myślę o słowach apostoła Pawła, to zadaję sobie pytanie, czy moje życie wypełnia to, do czego Bóg mnie powołał? Czy moje życie przynosi owoc? I dzisiaj po południu jadę jeszcze do Wrocławia, aby głosić tam kazanie w kościele we Wrocławiu. Ilekroć jestem we Wrocławiu, się zastanawiam, może tam mnie powoływałeś. Tam byłoby lepiej, łatwiej, szybciej, większy prestiż, większy glamour. Na Facebooku by to lepiej wyglądało. Może. Ale wiem, że to nie jest moje powołanie. To w ogóle nie jest moje powołanie. Jakie jest twoje powołanie? Bóg chce objawić ci, jakie jest twoje powołanie. Ja chciałbym, żebyś podchodził do tego w taki lekki sposób. Bo ciągle większość chrześcijan jest niezadowolona ze swojego życia. Większość chrześcijan nie czuje satysfakcji ze swojego życia. Dlaczego tak jest? Bo nie funkcjonują w swoim powołaniu. Nie możesz winić nikogo za to, że nie wypełniasz swojego powołania. Nikogo. Bożym pragnieniem, Bożym marzeniem jest to, abyś funkcjonował w powołaniu, które On ma dla ciebie. Amen? Chciałem, żebyśmy powstali. Myślę, że to jest dla każdego z nas. I pomodlili się o taką jedną rzecz. Po pierwsze, byśmy byli ludźmi świadomymi wieczności. A po drugie, żebyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę przejmują się tym, czy wypełniamy Jego powołanie. Panie Jezu, ja modlę się teraz o każdą osobę. Możesz też się modlić ze mną. O każdą osobę, która tutaj jest. Panie, to jest pewne, że jeśli Ty nie wrócisz po swój Kościół, to my umrzemy. I staniemy przed Twoim tronem. Kiedy będziemy tam stać, wszystko będzie klarowne, jasne. Ale Boże, my nie chcemy być tam zawstydzeni. My nie chcemy być w miejscu, gdzie przyjdą myśli do naszego życia, jak mogło wyglądać nasze życie. Ale chcemy z bojaźnią, Panie, i drżeniem stanąć przed Tobą dzisiaj, powiedzieć: Boże, prowadź nasze życie do w powołaniu, które Ty, Duchu Święty, masz dla nas. Modlę się, abyśmy nie podeszli do tego w lekki sposób. Abyśmy nie podeszli do tego w taki sposób, że to była tylko pogadanka. Ale chciałbym, żebyśmy z bojaźnią Boże, stanęli przed Tobą i abyś albo umacniał powołanie, które jest w nas, albo pokazywał nam, jakie powołanie jest w nas. Halleluja. Dzięki Ci, Panie Jezu. Wiecie, co jest piękne w Bożym powołaniu? Że ono ciągle i ciągle i ciągle i ciągle się rozwija. Bóg jest Bogiem, który chce Cię promować. Bóg jest Bogiem, który chce przynosić coraz większy wpływ do Twojego życia. Coraz większą owocność do Twojego życia. Jeśli jesteś Mu posłuszny, Bóg będzie promował Twoje życie. Bóg będzie promował Twoje życie. I to się ciągle rozwija. To się ciągle rozwija. Przyjmijmy poważnie to słowo do naszego serca. Być może jesteś w tym miejscu. Tak de facto Ty nie masz pewności, kiedy umrzesz, gdzie się znajdziesz. Mówimy o sądach, ale sąd, o którym ja mówiłem tutaj, to jest sąd dla ludzi, którzy kiedyś oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. To nie jest sąd dla wszystkich ludzi, to jest sąd dla ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Drugi sąd, który jest sądem de facto potępienia, który jest sądem, gdzie Bóg ci uzmysłowi, dlaczego zasługujesz na piekło. Kiedy ilość twoich grzechów stanie się tak wyraźna dla ciebie, ich brud, ich smród stanie się tak poważny dla ciebie, że ty powiesz, ja zasługuję na piekło. Bóg tego nie chce. Bóg chce, abyś dzisiaj podjął decyzję, aby należeć do Niego. I może chciałbyś dzisiaj przyjść do Boga i poddać Mu swoje życie. Uwierz mi, że robię to z drżeniem w moim głosie, z drżeniem w moim sercu, bo my mówimy o Twojej przyszłości. My mówimy o Twojej wieczności. Jeśli chciałbyś poddać swoje życie Jezusowi, to pomódl się ze mną, tak jak ja kiedyś się pomodliłam. Powtórz za mną taką prostą, zwyczajną modlitwę. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. Wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że kiedy stanąłbym dzisiaj przed Bożym tronem, byłoby mnóstwo brudu w moim życiu. Proszę Cię, Jezu, oczyść moje serce. Przebacz mi każdy mój grzech. Przemień moje serce i daj mi nowe serce. Jezu, ja chcę służyć Tobie. Ja chcę podążać za Tobą. I wierzę w to, że Ty umarłeś za mnie. Że umarłeś zamiast mnie. Spłaciłeś karę za moje grzechy. I oddaję Ci moje życie. Panie Jezu, po raz pierwszy wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.